Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, tekst między wierszem 16 a 24. A on, Jezus, rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę, zaprosił wielu i posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu powiedział: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć, proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować, proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na ulicę, place, sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych, chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj, by wyszli. Niech będzie napełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Kochani, rozważamy fragment, który w Ewangelii Łukasza nazwany jest podobieństwem o wielkiej wieczerzy, a u Mateusza podobieństwem o uczcie weselnej. W świadomości znających pismo Żydów, a oni byli bezpośrednimi odbiorcami, uczta, wielka uczta, o której Pan Jezus nawiązuje w swojej historii, przynosi wyobrażenia to, co Izajasz napisał, to, co było takim elementem, na który Żydzi czekali. Izajasz pisze w 25 rozdziale, chodzi o spotkanie bardzo szczególne po nadejściu Mesjasza. Izajasz pisze: Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze wielką ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystawnych win. Zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki, zetrze łzę z każdego oblicza, usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. I będą mówić w owym dniu: oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy, radujmy się z Jego zbawienia. I do tego nawiązywali Izraelici. Wiemy doskonale, odbiorcami są ci, którzy znają Pismo. I teraz, kiedy Jezus mówi o wieczerzy, o uczcie, od razu ich wyobraźnia zaczyna działać. W swoich wypowiedziach, głównie w podobieństwach, Pan Jezus nie zawsze mówi wprost. Bardzo często posługuje się symboliką. Używa symboli i to z dwóch powodów. Ma świadomość, że słuchający ludzie doskonale znają te symbole. I drugim powodem było to, że Jezus zakłada, że słuchacze złapią przekaz, który jest w tym zawarty. Wspomniałem, że to podobieństwo występuje również w Ewangelii świętego Mateusza. I gdybyśmy teraz zestawili te dwie relacje, zwrócilibyśmy uwagę, że one różnią się ze sobą co do szczegółów. Natomiast ostateczny wydźwięk zarówno u Łukasza, jak i u Mateusza jest identyczny. Popatrzmy do naszego tekstu, wiersze 16 i 17. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę, zaprosił wielu i posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. W tej historii ocieramy się o pewną tradycję, dobrze znaną słuchaczom Jezusa. Do zwyczajów orientalnych, związanych z organizacją weselnego przyjęcia, między innymi to jest poświadczone przez zapiski Talmudu, czyli uporządkowanego zbioru praw religijnych, a więc do orientalnych zwyczajów należy między innymi ponowne zaproszenie na ucztę, czyli tak zwane podwójne zaproszenie. Na przykład w tradycji chińskiej savoir-vivre dyktuje aż 3 zaproszenia, przy czym na 2 pierwsze wypada reagować skromną, delikatną odmową. Jednakże jeżeli popatrzymy do tego tekstu u Łukasza czy u Mateusza, uzmysłowimy sobie, że odmowa nie wiązała się ani z zasadami dobrego zachowania, ani z etykietą, ani ze skromnością, którą my wyślanie wyrazilibyśmy słowami: nie jestem godzien. albo jakbyś mnie szósty raz poprosił, to bym się poczęstował, ale robiłeś to tylko 5 razy. Jesteśmy świadkami tego drugiego zaproszenia. Bazujemy na tradycji ludów starożytnych mieszkających w tamtej szerokości geograficznej. Na czym polegało to podwójne zaproszenie? Tylko gwoli przypomnienia dla wielu z was, chyba że dla kogoś to będzie coś nowego. Za pierwszym razem gościom zaproszonym na weselne przyjęcie wraz z zaproszeniem podawano tylko termin uroczystości, to znaczy konkretny dzień. Służyło to ku temu, ażeby ludzie, którzy już planowali pewne rzeczy, na pewno nie na taką skalę, na którą my to planujemy, ale żeby już planując coś, mogli sobie zarezerwować ten dzień, cały dzień. Bo był problem, że przy tym pierwszym zaproszeniu nie podawano godziny. A kiedy już nadszedł ten konkretny dzień, kiedy zbliżyła się godzina zero, wysyłano służącego ponownie, aby ten, podając zaproszonym gościom dokładną porę, a więc godzinę przyjęcia, zakomunikował jednocześnie, że wszystko jest gotowe i najważniejszy czas, najwyższy czas, żebyście udali się na tę uroczystość. Stąd też sformułowanie w końcówce 17 wiersza. Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Inne tłumaczenie przedstawia to w następujący sposób. Przyszedł z wiadomością, że już mogą przybywać. Czyli bazuje na świadomości, że masz to zarezerwowane, pytanie tylko jaka godzina, i teraz przychodzi sługa i mówi, już możesz przyjść. I niektóre teksty biblijne, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, potwierdzają, że tak to rzeczywiście mogło funkcjonować. Oczywiście możemy to podobieństwo bardzo łatwo odczytać, ponieważ gospodarz uosabia Boga, uprzednio zaproszeni goście Żydów, ubodzy z ulic i placów to grzesznicy i celnicy, sprowadzeni z drugiej opłotków to poganie, dla których też znalazło się miejsce przy wydawanym przez Boga, na wydawanym przez Boga przyjęciu. A to przyjęcie weselne, na które ludzie otrzymali zaproszenie, to nic innego jak zbawienie. To wieczność. I kochani, w oparciu o to, co wiemy z tej przypowieści, możemy wyciągnąć kilka wniosków dla siebie. Dzisiaj bardzo praktyczne jest odniesienie i to bardzo szybko ma miejsce. Być może nie odkrywczych wniosków, bo już takie wnioski wyciągnęliśmy, czytając to słowo, ale bardzo ważnych wniosków. Bo nie zawsze to, co jest dla nas odkrywcze, jest ważne. Odkryliśmy coś, ale nie przywiązujemy do tego wagi. Chodzi o to, abyśmy uzmysłowili sobie jakość tego odkrycia, wagę tego. Pierwszy wniosek. Bóg przygotował ratunek, zbawienie dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla małej, określonej grupy osób. Ten wniosek polemizuje z takim twierdzeniem, które często w chrześcijaństwie ma miejsce, nie będę się rozwodził, chcę go tylko zawzmiankować, że tak praktycznie mamy do czynienia z predestynacją, a więc Bóg wybrał tylko małą grupę. I ja nie muszę się w to angażować, bo być może znajduję się w gronie tych, których Bóg nie przeznaczył do zbawienia. Dziwna filozofia życia. Słowem kluczem w tej przypowieści jest wyraz wielu. U Łukasza występuje to w wierszu 16. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. U Mateusza jest to wiersz 14, 22 rozdziału. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Musimy mieć świadomość, że funkcjonujemy w pewnej terminologii, która jest bardzo czytelna dla ludów semickich. Zgodnie z semickim sposobem mówienia słowo wielu znaczy wszyscy. A więc wszyscy są powołani do zbawienia. Wszyscy są powołani na ucztę, na wesele, na przyjęcie. W oparciu o teksty biblijne mówiące o zbawieniu odkryjemy bardzo wiele ważnych rzeczy. Mianowicie, że Bóg przeznaczył wszystkich od początku do zbawienia. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, pisze Paweł. Umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Bóg nie tylko nas powołał od początku, Ale Bóg nas przeznaczył na otrzymanie zbawienia. Nie na to, żeby człowiek otrzymał karę, ale zbawienie. 1 Tesaloniczan 5:9. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy mówimy o zbawieniu, musimy mieć świadomość, że to zbawienie urzeczywistnia się tylko w osobie Pana Jezusa. Prawdziwa to mowa w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić z grzeszników, z których ja jestem pierwszy, pisze Paweł. Kolejna rzecz, która wiąże się ze zbawieniem, że to zbawienie nie działa z automatu, ale ma miejsce, staje się moim udziałem przez przyjęcie Chrystusa do swojego życia. Albowiem tak Bóg umiłował świat, końcówkę możemy sobie dopowiedzieć, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Istnieje zatem powszechne powołanie do zbawienia. Ale jak wskazuje dalszy ciąg tej przypowieści, nie tylko, nie ma mowy o powszechnym zbawieniu. To nie jest gra słów. Jest powszechne powołanie do zbawienia. Bóg chce zbawić wszystkich, każdego z nas siedzących tu w kościele, każdego z was słuchających teraz w internecie czy w radio. Ale nie ma mowy o powszechnym zbawieniu, że to działa z automatu, że przez to, że jesteśmy urodzeni, że jesteśmy ochrzczeni, niezależnie od życia, jakie prowadzimy, Bóg tak inaczej nas wszystkich zbawi. Nie. Takiego wniosku nie można wyciągnąć. Po prostu nie da się takiego wniosku wyciągnąć z Biblii. A więc pierwszy wniosek. Drugi wniosek, jaki możemy wyciągnąć z tego podobieństwa. Pomimo, że zaproszenie, zbawienie skierowane jest do wszystkich ludzi, do każdego człowieka, większość ludzi świadomie odrzuca. Można byłoby postawić pytanie, aczkolwiek z tymi pytaniami czekam aż na koniec. Przyjąłeś zbawienie, czy odrzuciłeś? Pomimo tego, że Bóg przygotował zbawienie dla wszystkich, jest wielu ludzi, było wielu ludzi, jest wielu ludzi. I tak długo, jak będzie świat istniał, będzie wielu ludzi, którzy w sposób zupełnie świadomy odrzucają to zbawienie. Wiersze 18-20. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy rzekł: słudze, kupiłem pole, muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Kiedy czytam te 3 wymówki, uświadamiam sobie, że bez względu na to, jakie były powody odrzucenia zaproszenia, ludzie ci wykazali się totalnym brakiem wyczucia i totalnym zlekceważeniem. Brak wyczucia. Wiecie, często jest tak, że zachowujemy się jak słoń w sklepie z porcelaną. Nie mamy wyczucia. Rok szkolny się skończył, ale nieraz rozmawiamy z nauczycielami w pokoju nauczycielskim, odwołując się do zachowania uczniów, do tego, jak oni mówią z nauczycielami, wychodzimy z założenia, dzieci w ogóle nie wiedzą, co mogą, a co nie mogą. Z czego się to bierze? Widocznie my jako rodzice dajemy przyzwolenie na to, że tak się do nas odzywają. Jeżeli dzieci w domach tak się do rodziców odzywają, nie dziwmy się, że tak się odzywają do innych. I nie dziwmy się temu, że są totalnie zaskoczone, kiedy w pewnym momencie słyszą, chwila, chyba się pomyliłeś. W tym tekście mamy do czynienia z totalnym brakiem wyczucia i z przejawem lekceważenia. Przecież to nie był byle kto zapraszał. Mateusz pisze, że to był król. Wyobraźcie sobie, macie kogoś, mamy kogoś, na kim nam bardzo zależy, nie znamy go, może tylko z widzenia, ale czulibyśmy się bardzo dowartościowani, kiedy mielibyśmy możliwość poznania tego kogoś osobiście. I otrzymujemy teraz zaproszenie. Ktoś nam przynosi. A my co? Woły kupiliśmy? Pole żeśmy kupili? No, ożeniliśmy się, za mąż żeśmy wyszli. Co byśmy zrobili? Odkładamy to wszystko, tak jakoś się gimnastykujemy, żeby rzeczywiście to, co jest naszym marzeniem, zrealizować. Chyba, że to nie jest naszym marzeniem. Ktoś może powiedzieć, przecież każdy z nich miał ważny powód, który legł u podstaw tego, że nie mogli przybyć. Jednakże co mogło być ważniejszego od przyjęcia zaproszenia na tak ważne i doniosłe wydarzenie. Kochani, tak naprawdę wymienione tutaj trzy argumenty były niczym innym, jak jedynie pretekstem, żeby nie przyjść. Jeden miał trywialną w tym momencie, kiedy się wymawiał, banalną wymówkę, drugi również. No być może słowa trzeciego brzmią bardziej poważnie, lecz delikatnie mówiąc zasadniczo mijają się z prawdą. Jednak w jednym punkcie wszyscy byli zgodni. Każdy z nich miał różną wymówkę, ale w jednym punkcie byli zgodni. Nie przyjdziemy. Kochani, nie oceniam rzeczy, na jakie się powoływali, lecz system wartości, jakim się kierowali i ich próbę tłumaczenia tego, że nie skorzystają z zaproszenia. Przyjrzyjmy się pokrótce tym powodom. Pierwszy kupił pole. Dziwnym trafem, że akurat tego dnia musiał pójść zobaczyć. Przecież od dawna wiedział, że ten dzień powinien być zarezerwowany. Podwójne zaproszenie. Pamiętamy wszyscy. Data uczty była znana. Nieznana była tylko godzina. Każdy z tych ludzi był osadzony w tamtej kulturze obyczajach w niej panujących, więc doskonale wiedział, że ten dzień już jest zajęty albo powinien być zajęty i nie ma sensu planowania czegoś innego. A z drugiej strony powiedzcie mi, ja nie jestem biznesmenem. Co to za człowiek interesu, który najpierw kupuje, a potem patrzy na to, co kupił? Co to za człowiek biznesu? Jeden z biblistów wyraził to bardzo dosadnie. Przepraszam, ale cytuję. Jaki idiota kupiłby pole bez wcześniejszego sprawdzenia go? Jaki idiota kupiłby pole bez wcześniejszego sprawdzenia go? A co zresztą chciał oglądać po zmroku? Co chciał zobaczyć? Przecież wieczorna uczta zaczynała się po zachodzie słońca. Ciężko więc sprawdzić, czy próbować po ciemku to, co się kupiło. To powoduje, że pomimo miłego zakomunikowania, gdy chodzi o formę, tak naprawdę ta wymówka staje się obraźliwa. Jest komunikatem, mnie na tobie w ogóle nie zależy. Wsadź sobie gdzieś swoje zaproszenie, mam inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia. Drugi kupił 5 par wołów i chciał je wypróbować. Też dziwne, że akurat wtedy. Na tego rodzaju transakcje umawiasz się przecież dużo wcześniej. W tym wypadku okazało się, że to woły były ważniejsze. Może jakiś miłośnik zwierząt. Jasny komunikat. Bardziej zależy mi na wołach niż na tobie. Wreszcie trzeci się ożenił. No, trudno polemizować z taką decyzją. Ale tu mała dygresja. Przecież wesela nie ustala się z dnia na dzień. Znam ludzi, którzy już 3 lata do przodu mają ustalone. Młoda para przychodzi i mówi tak, księże, mamy salę, mamy wszystko, wszystko, musimy jeszcze ustalić dzień. Te rzeczy ustala się dużo wcześniej. Tym bardziej, jeżeli tradycją, a bazujemy na tradycji, zaprasza cię całą wioskę, a więc ustalamy ten termin wcześniej, z wielkim wyprzedzeniem. Może ktoś pomyśli, że się czepiam. Przecież powody każdego z nich były jak najbardziej poważne, a czynności, które mieli się poddać i sprawy, które mieli do załatwienia, były jak najbardziej dobre i właściwe, tym bardziej, że Bóg chce, byśmy pracowali. Tym bardziej, że Bóg chce, abyśmy dbali o relacje, dbali o męża, dbali o żonę. To prawda, ale to uzmysławia mi jedną sprawę, kochani, mianowicie, że nie tylko złe rzeczy odwracają nas od Boga. Nie tylko złe rzeczy odwracają naszą uwagę od Bożego zaproszenia, nie tylko złe rzeczy nas zniechęcają od pójścia za Nim czy naśladowania Go, od spędzenia z Nim albo z innymi wierzącymi, zaproszonymi gośćmi czasu. To nieprawda, że tylko naganne, grzeszne życie nie pozwala nam zbliżyć się do Boga. Przeszkodą mogą być dobre rzeczy, same w sobie dobre rzeczy, które nie są poukładane na właściwym miejscu. Kwestia priorytetów naszego podejścia. Dobre rzeczy, potrzebne w naszym życiu, jakże często one powodują, że Bóg i to wszystko, co z Nim jest związane, społeczność z Nim, zaczyna przez nas być lekko niedoceniana, lekceważona i odsuwana na bok. Bo przecież kupiliśmy pole, dobra rzecz. Bo przecież kupiliśmy 5 par wołów, musimy troszczyć się o stworzenie, o to, co mamy, bo przecież ożeniliśmy się, wyszliśmy za mąż. Trzeci wniosek, jaki możemy wyciągnąć z tego podobieństwa. Ta przypowieść po raz kolejny zwraca uwagę na to, że Bóg używa wszelkich sposobów, wszelkich środków, żeby dotrzeć do każdego człowieka, żeby trafić do serca każdego człowieka, żeby sprawić, żeby człowiek się z nim pojednał. Używa wszelkich środków. Do takiego wniosku skłania mnie interpretacja dwóch wypowiedzi gospodarza tej uczty, wiersze 21-23. Mówi do sługi, wyjdź prędko na placy, ulice miasta, sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych, chromych oraz wyjdź na drogi pomiędzy opłotki i przymuszaj, by weszli, niech będzie napełniony dom. Ktoś mógłby powiedzieć, no chwila, no jak wszystko przygotował, to nie chciał, żeby się to zniszczyło. Słuchajcie, my jesteśmy ekspertami, do każdej rzeczy mamy swoje wytłumaczenie. Ja nie wiem, czy tym się kierował. Być może. Ale niekoniecznie. Niektórzy mają problem ze słowem przymuszaj i mówią nie bez racji, że do zbawienia, do uwierzenia w Pana Jezusa nikogo nie można przymusić. Mieliśmy przykłady z historii naszego kraju, zresztą nie tylko, że przymuszano pogan mieczem, stosem, ogniem do tego, żeby uwierzyć w Boga. Wiecie, no, wierzący człowiek nigdy nie będzie kimś naprawdę właściwie wierzącym, jeżeli był do tego zmuszony siłą. Aczkolwiek, no tylko siłą można zmusić. Popatrzmy, jak z tym słowem poradziły sobie inne tłumaczenia. Biblia Gdańska bardzo blisko to tłumaczy z Biblią Tysiąclecia. Biblia Gdańska przymuś wejść, Biblia Tysiąclecia zmuszaj do wejścia. Słowo Życia nakłoń wszystkich. Oryginał grecki przymuszaj do wejścia. Natomiast najnowsze tłumaczenie Biblii Zaręby przedstawia to przekonaj napotkanych. Przekonaj. W greckim tekście występuje słowo, które można tłumaczyć jako uporczywie namawiaj lub zmuszaj. Znaczenie tych słów dopuszcza pewną różnicę zdań, stąd też musimy ostrożnie interpretować tę frazę. Słowo przymuszaj kojarzy nam się zazwyczaj w pierwszej kolejności z przemocą, z czymś z góry. Zrób to, bo jak nie, to jest przymus. Albo jak tego nie zrobisz, to ci się nie opłaci. To jest przymus. Ktoś może powiedzieć, to jest szantaż. Ale to słowo przymuszaj, użyte w Nowym Testamencie, jest jedynie 9 razy. W 4 miejscach zostało oddane jako wymóc coś, kazać coś, musieć czy zmuszać. Ale z tych fragmentów wynika, że nie musi ono oznaczać użycia siły i gwałtu. Może oznaczać też pewną perswazję, która wiąże się z cierpliwością, z argumentem, u podstaw której leży to, że zależy mi na kimś i nie jest mi obojętny los tego człowieka. Więc pomimo tego, że wiele razy odrzucił, wiele razy negatywnie się do tego ustosunkował, ja cały czas jestem tym, który stara się przekonywać. Oczywiście Duch Święty może przekonać, ale ja mogę być narzędziem, który Duch Święty użyje. Kochani, prawda jest taka, że gdy jedni ludzie odrzucają Boże zaproszenie, gdy nie przyjmują Bożego zaproszenia, Bóg zaprasza innych. Są osoby, jeżeli odniesiemy się do swojego życia z Bogiem, są osoby, które odpowiedziały na Boże zaproszenie, to był odstrzał. Tak zareagowaliście? Duch Boży mówił, czuliśmy wewnętrznie, że coś z tym mamy zrobić i że to słowo nie jest skierowane ponad naszymi głowami, ale Bogu chodzi o mnie. Są inni, którym to zaproszenie trzeba kilka razy powtarzać, którzy nie do końca są zdecydowani i potrzebują zachęcenia, których diabeł trzyma do samego końca, próbując przekonać, że to zaproszenie nie jest skierowane jednak dla nich. Wiem, że pośród nas są przedstawiciele jednych i drugich, no bo kochani, nie trzeba być zbytnio wielkim mędrcem, żeby uświadomić sobie, że w społeczności, która ma powyżej 20 osób, mamy ludzi świadomie wierzących i tych, którzy nie do końca oddali swoje życie Bogu. Ale są również tacy, którzy to Boże zaproszenie odrzucają, lekceważą. Którzy być może słuchają, ale do pewnego momentu, albo wiedząc, co się będzie święcić, nie chcą dawać okazji ku temu, żeby bić się z myślami, a więc stosują dziwnego rodzaju prewencję. Unikam. I czasami ludzie myślą, że jeżeli będę unikał tematów o śmierci, to tej śmierci nie będzie. Jeżeli będę unikał tematów o potępieniu, to znaczy, że tego tematu nie będzie. Jeżeli będę unikał tematu o zbawieniu, to znaczy, że tego zbawienia nie będzie. Kochani, Bóg chce wykorzystać w celu docierania każdego z nas, świadomie wierzących ludzi. Pragnie, abyśmy w realizacji tego celu użyli wszelkich środków służących do przebudzenia ludzi z ich duchowej śmierci albo z ich duchowej stagnacji. I takiej determinacji, gdy chodzi o docieranie, możemy uczyć się od tego sługi. Ktoś mógłby powiedzieć, on nie miał innego wyjścia. Ale wiecie, powiedzieć, a powiedzieć to jest różnica. Ja mogę tak powiedzieć, żeby ktoś się czuł zachęcony, a mogę tylko tak coś zmienić, że wykonałem swój obowiązek, ale tak czy inaczej powiedziałem to tak, żeby ludzie nie byli zachęceni. A więc forma też jest ważna. Wpierw ten sługa jest posłany ze stosownym zaproszeniem do gości, później raz jeszcze już godzinę wieczerzy idzie, by podać dokładną godzinę, przypomnieć o zaproszeniu. Nie zraził się tym, że ci tego zaproszenia nie przyjęli, znowu idzie na place, ulice miast, skąd sprowadza ubogich, ułomnych, ślepych, chorych, na koniec wychodzi na drogi między opłotki i przymusza innych, by weszli. Kochani, napisane 2000 lat temu. Ale patrząc na życie, widzę, że wielu ludzi stale czyni to, co opisuje ta przypowieść. Jest tyle rzeczy, niekoniecznie złych, które wypychają Boga z naszego życia. Wypychają tego, który tak naprawdę ma być kimś najważniejszym. Dlatego pozwólcie, że zwrócę się do tych z was, którzy nie podjęli jeszcze decyzji w swoim życiu pójścia za Jezusem. Powiedz mi, co cię powstrzymuje, aby odpowiedzieć pozytywnie na zaproszenie Jezusa? Jaki masz powód? Że on ci życie zrujnuje? On ci dopiero poukłada to życie tak, jak ono powinno wyglądać. Czy są jakieś sprawy, które wypychają Boga z twojego życia? Ja nie mówię, że go negujesz. Nie. I zwracam się do tych, którzy akceptują, że Bóg jest, ale którzy nie mają z Nim osobistej relacji. Czy są jakieś sprawy, które wypychają Jezusa z twojego życia? Czy jest wreszcie coś, co powoduje, że nie podjąłeś jeszcze decyzji zawierzenia Mu całego siebie? Nie ma na co czekać. Ja cię nie chcę przymusić, bo ani nie mam prawa, ani nie mam środków. Ale chcę ci tylko powiedzieć, że jesteśmy zaproszeni. Szedł zaprosić wielu, czyli wszystkich. Wszyscy są powołani, ale mało jest tych, którzy odpowiadają. Dlatego, kochani, potraktujmy to podobieństwo dwojako. Jako wielkie zachęcenie i jakie poważne ostrzeżenie. Zachęcenie do tego, żebyśmy Bogu dziękowali za Jego zbawienie, za to, że zostało przygotowane dla każdego z nas, że Bóg, kochając nas do tego stopnia, posłał swojego Syna, aby nas pojednać ze sobą. A ostrzeżenie? Przed odrzuceniem, przed wzgardzeniem, przed zlekceważeniem. Przed powiedzeniem Bogu albo nie mogę przyjść, albo nie potrzebuję przyjść, albo nie chcę przyjść, albo nie jest mi to w ogóle potrzebne. Zachęcenie i ostrzeżenie. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, skierowałeś swoje zaproszenie do każdego z nas. Nie obiecałeś, że nie obędzie się to bez wewnętrznej walki, ale Panie, przekonujesz Duchem Świętym, że nie ma sensu, nawet jeżeli wierzący inni nas zranili, jeżeli nadużyli naszego zaufania, jeżeli jest to dla nas wytłumaczenie, że nie warto, to nie pozwól, byśmy patrzyli na innych, ale na Ciebie. A jeżeli rzeczywiście byliśmy zniechęceni, prosimy, Ojcze, byś nam wybaczył. Nie pozwól, żeby pośród nas był ktoś, kto zlekceważy Twoje zaproszenie. Kto Ci powie, że ma swój sposób na własne życie. Ty do życia nikogo nie wchodzisz na siłę. Ale Panie, chcesz naprawdę temu życiu nadać sens. Jeżeli jest coś, co powoduje, że nawet dobre rzeczy wypychają Cię z naszego życia, prosimy, abyś pomógł nam to poukładać na nowo. Aby priorytety bycia z Tobą, bycia pod Twoim słowem, bycia z Twoimi dziećmi rzeczywiście były dla nas najważniejsze. Dziękujemy, że mówiłeś do nas. Że poruszałeś się w naszych sercach, w naszych myślach. Duchu Święty, że będziesz czynił swoje zadanie, do którego zostałeś posłany. Chcemy, Panie, w Twoje ręce powierzyć i nasze rozejście do domu w cały ten dzień. Chcemy Cię, Panie, prosić o to wszystko, co jest przed nami, o śniadanie dla kobiet, żeby to był też taki czas, w którym będziesz przemawiał do wielu kobiet szukających celu i sensu życia. Abyś jeszcze przekonywał niezdecydowanych. Chcemy Cię, Panie, prosić o cały tydzień ewangelizacyjny, o bezpieczeństwo, też o to, abyś działał swoim Duchem Świętym. Abyś łamał, czy może jakieś negatywne odczucia, czy jakieś obawy, abyś przyprowadzał pod Twoje słowo. Chcemy Cię prosić o nasz zbór, o nasze domy, rodziny. Panie, chcemy Cię prosić o to, abyś chronił w czasie wakacji nasze dzieci, aby mogły odpoczywać, ale byś nie pozwalał, żeby o Tobie zapominały. Chcemy Cię, Panie, prosić o chorych. Mamy tak wiele powodów do wdzięczności, ale też, Panie, w takim poczuciu bezsilności, chwytając się Twoich obietnic i tego, że Ty jesteś Bogiem suwerennym, tym, który zna potrzeby i dolegliwości każdej z tych osób, chcemy Ci przynieść. I Marysię, która czeka na wyniki badań. Chcemy Cię prosić o Pana Janka w jego chorobie, o Julkę, o Panią Halinę, byś ją podnosił, dotykał się jej zdrowia, o Bożenę. Prosimy Cię o Marysię, o jej zdrowie, o jej ciało. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych, którzy są pogrążeni w żałobie. Dziękujemy, że możemy to wszystko przynosić przed Twój tron, że możemy Cię błogosławić, wywyższać. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.